Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że jestem z wami, bo to zawsze jest prawdziwym, ogromnym przywilejem przebywać z dziećmi Bożymi i mieć jakąś szansę być choć trochę dla nich błogosławieństwem, ale również wy jesteście dla mnie błogosławieństwem. Bycie z wami to daje życie po prostu. To jest coś cennego. Jestem z takim zwyczajnym mężczyzną po 60, jedna żona, 5 dzieci, dorosłych, nie mam jeszcze wnuków. I zorientowałem się, nie wynika to z wieku, jeszcze chyba jakoś tam z tą pamięcią sobie radzę, że powtarzam się w tym, co mówię i świadomie to robię. Nie dlatego, że nie miałbym nic innego do powiedzenia, ale dlatego, że mam przekonanie, że pewne rzeczy są strategicznie ważne dla Królestwa Bożego w Polsce, dla Kościoła. I bardzo bym chciał jak najwięcej z tego, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, przekazać wam. Nie wiem, czy mi się uda. Wierzę też, że oprócz tego, co ja mogę powiedzieć, wymyślić, przekazać, Pan Bóg posyła swojego Ducha Świętego i was też będzie pracę wykonywał, o to się modliłem. Z temat tego się wyświetla? Bardzo fajnie. Kościół to rodzina pełna miłości Ojca. To jest coś, o czym chciałbym powiedzieć. Kościół to rodzina, która powinna być pełna miłości Ojca. Ojca z dużej litery, żeby było wiadomo, że chodzi o Boga Ojca. Kościół to rodzina, która jest pełna miłości Ojca. I troszeczkę o tej miłości Ojca chcę powiedzieć. W moim przekonaniu doświadczenie miłości Ojca jest jednym z kluczy do żniwa, czy tego przebudzenia, które jest w tytule konferencji. O ile na innych kontynentach można głosić dość prostą Ewangelię i dużo ludzi się nawraca, w Europie to już nie działa. Prawdopodobnie musimy pokazać głębsze chrześcijaństwo, żeby dotrzeć do ludzi mieszkających w Polsce i w innych krajach Europy. Europa jest kontynentem postchrześcijańskim. Potrzebuje czegoś więcej, żeby serca się skruszyły i mam takie przekonanie, że to, czego potrzebujemy, co jest odpowiedzią na wiele wyzwań, to jest schowane w bliskim spotkaniu z Bogiem Ojcem. Ja będę o tym mówił, ale ja mogę tylko mówić. Natomiast może ciebie to zachęci, żeby to dalej wejść. Już masz jakieś doświadczenie, ale nawet jeśli twoje doświadczenie byłoby wspaniałe, to ciągle jest jeszcze więcej. Naprawdę jest jeszcze więcej. Niewiarygodnie więcej. Więcej niż jestem w stanie o tym opowiedzieć. Zacznijmy od tego, że w Kościele mamy różne duchowe pokolenia. Tam z tyłu będą się wyświetlać slajdy, ale nie teksty biblijne. Dobrze. Więc musicie otworzyć swoje Biblię, żeby razem ze mną czytać. Pierwszy list Jana, 2:12 mówi tak. Piszę do was dzieci, gdyż ze względu na jego imię dostąpiliście przebaczenia grzechów. Piszę do was ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was młodzi, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem do was dzieci, gdyż poznaliście ojca. Napisałem do was ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was młodzi, gdyż jesteście mocni i trwa w was Słowo Boże i zwyciężyliście złego. I tutaj mamy wymienione 3 grupy ludzi. Można powiedzieć 3 pokolenia w sensie duchowym. Najpierw dzieci, Dzieci to są ci wszyscy, którzy usłyszeli Ewangelię i narodzili się z Boga. Z chwilą, kiedy uwierzyli, kiedy przyjęli Pana Jezusa, poddali Jemu swoje życie, wyznali Go, nawrócili się, narodzili się z Boga i stali się dziećmi Bożymi. Z dziećmi jest tak, że one są pełne jakiejś świeżej ekscytacji, pasji, zafascynowani Chrystusem. No bo właśnie wydarzyło się coś niewiarygodnego. Zostały mi przebaczone wszystkie moje grzechy i nie muszę na to zasługiwać. Bóg mnie kocha. Dzieci niewiele rozumieją, niewiele umieją i wydaje się, że nie ma z nich właściwie wielkiego pożytku. Przychodzą i są, się cieszą i na razie nic więcej nie mogą dać. Ale mimo tego, że z dzieci nie ma pożytku, one są największą radością. W naturalnej rodzinie i w duchowej rodzinie. Nie znam znam tylko jednego pastora, który nie chciałby mieć więcej ludzi nowo nawróconych. A tylko dlatego, że trafiło mu się odziedziczyć czy przejąć zbór dosyć liczny i chętnie oddaje trochę ludzi, żeby gdzieś indziej nowe wspólnoty powstały. Wszyscy pastorzy, których znam, wszystkie wspólnoty, zbory, które znam, chcą więcej duchowych dzieci. Chcemy, żeby ludzie się rodzili dla Królestwa Bożego. Zadaniem dzieci jest tylko uczyć się, rozwijać się, wzrastać. Niczego się od nich więcej nie oczekuje. I są największą radością. Bez dzieci nie ma życia. Bez dzieci życie się kończy. Jeśli nie będą się nowe osoby nawracać, Kościół przestanie istnieć. Ktoś musi głosić Ewangelię, żeby ktoś się nawrócił. Druga grupa, która jest wymieniona, to są młodzieńcy. To są ludzie, którzy już trochę są wierzący, usamodzielili się. Kościół nauczył ich podstawowych zachowań, które się przychodzi, co się robi, gdzie się siada. Ale może też nauczył, jak się modlić, jak czytać pismo dla siebie i jeszcze parę innych rzeczy, które przydają się w życiu. I oni zaczęli tego używać i odkryli, że mogą coś zrobić dla Boga, że mogą coś zrobić dla Królestwa. Może ktoś taki modlił się i ktoś został uwolniony od demonów. Może modlił się i oglądał jakąś spektakularną odpowiedź na swoją modlitwę. Może prorokował do kogoś i to było trafne. To są ludzie, którzy odkryli, że mogą współpracować z Bogiem i coś się będzie działo. W tej grupie są osoby, dla których nie ma nic niemożliwego. Mają pasję, nie przewidują żadnych porażek i trudności, są gotowi, żeby ich wysłać na drugi koniec świata. To jest ta grupa w Kościele, która ma najwięcej energii, którą należy wykorzystać. To są młodzieńcy. I trzecia grupa to są ojcowie. I ja myślę, że gdy tu jest mowa o ojcach, to nie chodzi tylko o tych, którzy przez opowiadanie Ewangelii zrodzili kogoś do Królestwa, czyli ewangelistach, ale chodzi o wszystkich, którzy reprezentują ojcowską miłość Boga. Albo reprezentują rodzicielstwo według standardów Boga Ojca, pokazują Jego ojcowskie serce. I teraz chciałbym przeczytać jeden werset z Ewangelii Jana. Jest ich więcej, które można by przywołać. To jest taka sytuacja, kiedy Pan Jezus rozmawia ze swoimi uczniami, że odejdzie i to oczywiście nie byli z tego zadowoleni, bo to było według nich za wcześnie i tak dalej. I jeden z apostołów mówi, no to Panie, pokaż nam Ojca, do którego odchodzisz. I Ewangelia Jana 14:9. Jezus odpowiedział, tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Dlaczego ten tekst jest ważny? Ponieważ Pan Jezus w doskonały sposób pokazał Ojca. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jaki jest, jak się zachowuje, jak traktuje ludzi, jak się odnosi do ludzi, Bóg Ojciec, to czytaj Ewangelię. Jeszcze raz to powtórzę. Dlatego, że mamy do czynienia z bardzo powszechnym zwiedzeniem, które również jest obecne wśród ludzi narodzonych na nowo. No tak, Pan Jezus umarł za mnie na krzyżu, do Niego mogę bezpiecznie przyjść, ale z Ojcem muszę być ostrożniejszy. W wersji religijnej ludzi, którzy jeszcze osobiście Boga nie poznali, to jest jeszcze gorzej. Do syna nie tak szybko, najlepiej przez mamę. To ona jest taka łagodna i takie myślenie ubliża Bogu, ponieważ Ojciec traktuje grzeszników, pogubionych ludzi, dokładnie potrzebujących, dokładnie w taki sposób, w jaki Pan Jezus tych ludzi potraktował. On pokazał dokładnie, jaki jest Ojciec. No teraz czytajcie historię z Ewangelii i zobaczcie, jak On odnosił się do ludzi. Jak On ich traktował. Z jaką bliskością, z jaką serdecznością, z jakim współczuciem. I On nie zrobił nic ponad to, co wyraża serce Ojca. Jeśli chcesz poznać serce Ojca, czytaj Ewangelię i proś Boga o objawienie, o otworzenie twoich oczu. Historie opisujące Pana Jezusa opisują Ojca. Opisują, jaki jest Bóg Ojciec. Kiedy teraz mówię o tej duchowej jakości bycia Ojcem, duchowym Ojcem, tutaj nie ma rozróżnienia, nie ma podziału na mężczyzn i kobiety. To w tym miejscu to się nie liczy. W naturalnej rodzinie to oczywiście jest różnica. Ale w sensie duchowym to dotyczy tak samo mężczyzn, jak i kobiet. Więc podsumowanie tej myśli. W Kościele są trzy grupy, trzy pokolenia. Dzieci, nowonarodzeni ludzie, młodzieńcy, ci, którzy już posmakowali mocy Królestwa, pełni pasji, żeby służyć, którzy już umieją pewne rzeczy zrobić, którzy doświadczyli współpracy z Panem Bogiem, zaczęli używać swojej wiary, i ojcowie. Ojcowie, troszkę więcej o tym powiem za chwilę. Ojcowie, którzy to są te wszystkie osoby, które są w stanie reprezentować Boga Ojca. Żeby to zrobić, trzeba Go poznać. I teraz w tym tekście, to widzicie na slajdzie, w tym tekście z pierwszego listu Jana jest mowa o przebaczeniu grzechów. To dotyczy tych, którzy stali się dziećmi Bożymi. Jest mowa o zwyciężeniu złego. Jest mowa o tym, żeby być mocnym i trwać w Słowie. Ale aż trzy razy w tych wersetach jest mowa o poznaniu Ojca albo tego, który jest od początku. To jest myśl najmocniej podkreślona. Poznanie Ojca, albo poznanie to jest to samo, tego, który jest od początku. Który jest początkiem wszystkiego, to jest właśnie Bóg Ojciec. To jest coś, co jest najbardziej podkreślone. Dlaczego tak jest? Dlatego, że poznanie Ojca, poznanie Jego serca, ale właściwie może powinienem użyć innego słowa, pewnie wiecie o tym, to greckie słowo tłumaczone jako poznawać, ono oznacza doświadczalne poznanie. To nie jest usłyszenie teorii, wykładu, ale to jest przeżycie spotkania, przeżycie na sobie. Więc doświadczenie miłości Ojca zmienia nas. Jak przed chwilą słyszeliście o tym, że Bóg jest dobry, ja pomyślałem sobie, to jest takie ważne. Po pierwsze, doświadczyłem bardzo dużo Bożej dobroci i ona mnie zmieniła. To doświadczenie Bożej dobroci uczyniło mnie kimś innym, niż byłem 40 lat temu, niż byłem 20 lat temu, czy 10 lat temu. I I druga myśl, że dobrze jest wspominać dobroć Boga. Dobrze jest przypominać sobie. Dlatego, że to jest coś, co nas zmienia. Jeśli doświadczymy miłości Ojca, to to się staje takim oparciem, które pozwoli nam przebaczyć wszystkim wszystko. Są oczywiście prawdziwe krzywdy, małe i duże, i są urojone krzywdy. Czasami nam się wydaje, że ktoś nas skrzywdził. W przypadku tych krzywd takich naprawdę poważnych potrzebujesz się na czymś oprzeć, żeby wybaczyć. I to, co pozwala nam wybaczyć wszystko i każdemu, to jest doświadczenie miłości Ojca. Naprawdę to jest coś, co daje zwycięstwo w każdej sytuacji. A więc, kiedy doświadczę miłości Ojca, nie mam problemu z wybaczeniem prawdziwych i urojonych, tym bardziej, win. Kiedy doświadczam miłości Ojca, znika mentalność ofiary. Ona jest tak bardzo powszechna w naszym kraju. Mentalność ofiary to jest takie oczekiwanie, że ktoś mi zaraz krzywdę zrobi. A jak nie zrobi, to sobie wymyślę, że robi. I to jest ciągle obecne. Ciągle nasi rodacy, politycy i inni wymyślają sobie, że ktoś chce nas skrzywdzić. To jest mentalność ofiary. Kiedy przychodzi doświadczenie serca Ojca, jesteśmy uzdrowieni z tej mentalności. Jak mogę być ofiarą, jeżeli wszechmogący Bóg jest zakochany we mnie i stoi po mojej stronie? Nie mogę być ofiarą. Nie mogę być ofiarą, mając takiego Ojca. Więc to nas uwalnia i wtedy zaczynamy patrzeć na ludzi nie przez swoje chore emocje, bo one są uzdrowione, tylko zaczynamy widzieć ludzi tak, jak widzi ich Ojciec. Chcę cię zapewnić, że jeżeli uda ci się zobaczyć kogoś tak, jak widzi go Bóg, to będzie zupełnie inny obraz. On inaczej patrzy na ludzi, niż my patrzymy. Kiedy zbliżamy się do Niego, przeżywamy Jego miłość, zaczynamy inaczej widzieć ludzi. Różne rzeczy znikają z naszej głowy. Posądzenie, oskarżenie, pretensje. Nie ma do tego miejsca, bo Ojciec tak nie patrzy. Kiedy doświadczamy miłości Ojca, nie da się nas zranić, ponieważ miłość usuwa deficyty. Stajemy się jak Pan Jezus, którego nie dało się zranić. Został fizycznie, emocjonalnie zraniony, kiedy go przybili do krzyża, a on się martwił o tych, którzy go krzywdzili i wstawiał się za nimi. Od razu w jego sercu było przebaczenie. I wreszcie, co jest też bardzo dobrą rzeczą, napisane jest to w pierwszym liście Jana, kiedy poznajemy miłość Ojca, nie da się nas przestraszyć. Myślę o tych wszystkich chrześcijanach, którzy rozpowszechniają, a najpierw wierzą w jakieś różne teorie spiskowe. Zaczynając od tych, którzy są przestraszeni tym, że Antychryst to czy tamto zrobi. Czego się boisz? Czego się boisz? Kto jest największy? Twój Ojciec. I On ciebie kocha. Jeżeli się boisz, to potrzebujesz się z Nim spotkać. To nas uwalnia od lęku przed ludźmi, od lęku przed przyszłością, od lęku przed czymkolwiek. Ja mogę o tym mówić, ale wszystko się zmienia wtedy, kiedy mamy doświadczenie tej miłości. Zaczynasz inaczej patrzeć na świat. To jest powód, dla którego tak bardzo potrzebujemy mieć doświadczenie miłości Ojca. Zdaje się, Maria mówiła o jakimś spotkaniu, które było temu poświęcone, tak? Ja spróbuję na koniec powiedzieć, co możemy zrobić, żeby w to wejść. Na razie chcę powiedzieć, że to jest konieczne. Tego się nie da niczym zastąpić. Jak przyjdzie powszechne poznanie miłości Ojca, to będzie jak rewolucja, która przestawi Kościół. On będzie zupełnie inny niż był, niż jest teraz, a tym bardziej niż był lata temu. W liście do Efezjan, nie będę tego czytał, możecie sobie przepisać, zrobić zdjęcie, zapamiętać. Są dwie modlitwy. W pierwszym rozdziale i w trzecim rozdziale. To są strategiczne modlitwy. To nie są jakieś tam modlitwy. To są modlitwy niezbędne. To są modlitwy, na które odpowiedź dokonuje rewolucji. Pierwsza modlitwa, zapisana w pierwszym rozdziale, powiedzmy od 15 do 19 wersetu, chociaż tam jest więcej, to jest modlitwa o otworzenie duchowych oczu na moc Bożą. Potrzebujemy tego, żeby nasze oczy duchowe doświadczyły objawienia, nasze serca doświadczyły objawienia, żebyśmy zobaczyli, jak potężny jest Bóg. Druga modlitwa, zapisana w trzecim rozdziale od 14 do 21 wersetu, to jest modlitwa o doświadczenie wszystkich wymiarów miłości Ojca. To jest bardzo ważna modlitwa. Jedna z rzeczy, którą możesz zrobić, to wziąć tą modlitwę, jak to się mówi, spersonifikować ją, czyli wstawić tam siebie i zawołać do Boga o siebie. I wołać aż do skutku. Może modlić się codziennie. To będzie Twoja modlitwa. Ojcze, chcę poznać wszystkie cztery wymiary Twojej miłości. Chcę, żeby ona była rozlana w moim sercu. Dlatego, że to, odpowiedź na taką modlitwę przyniesie zmiany. Efes to było miejsce konfliktu duchowego. On jest wielokrotnie opisany w Nowym Testamencie, jedno z najczęściej opisywanych miejscowości w Dziejach Apostolskich. Jest list do Efezjan i w Objawieniu. I wiemy, że tam był konflikt duchowy. Być może jeden z największych w tamtych czasach. I ten list do Efezjan daje też instrukcje do walki duchowej. A te instrukcje są poprzedzone tymi dwiema modlitwami. Możliwe, że to są niezbędne rzeczy, żeby wygrać jakąkolwiek duchową walkę. Oprócz tego, że możemy zawołać do Boga, poprosić Go, żeby pozwolił nam doświadczyć Jego miłości. Wiesz, kiedy prosisz, potrzebujesz też prosić z oczekiwaniem, czyli może zrobić coś takiego, coś podobnego, co praktykuje Jurek Rychalski od pewnego czasu, że ci, którzy mogą, na pół godziny po prostu przebywają w Bożej obecności, nic nie robią, czekają na spotkanie z Bogiem i doświadczają jakichś rzeczy. Może potrzebujesz coś podobnego zrobić, że po prostu modlisz się, a później się uspokajasz i pozwalasz Bogu, żeby się z Tobą spotkał. Musisz znaleźć swój sposób. Ale to nie może być tylko takie rozpaczliwe wołanie, które zagłusza wszystko. Ale musi być też czas, w którym pozwolisz Ojcu odpowiedzieć. W którym się z Nim spotkasz. Oprócz tego, że bezpośrednio od Boga to bierzemy, możemy też doświadczyć miłości Ojca od ludzi. Dlatego pierwszy list Jana mówi też o ojcach. To są ci, którzy dla tych później nawróconych przynoszą miłość Ojca. Można by powiedzieć tak, że biorą za rękę i podprowadzają do Ojca przez pewną drogę, aż ten ktoś będzie wystarczająco odważny, usamodzielniony, zachęcony, żeby osobiście spotykać się z Ojcem. Tak jest skonstruowany Kościół, na tym polega rodzina. Więc mój ulubiony tekst, który opisuje, jak to ludzie robią, to jest pierwszy list do Tesaloniczan. Z drugi rozdział, przeczytam cztery wersety, 7, 8, 11 i 12. Możecie zajrzeć do swoich Biblii, będzie być może inne tłumaczenie, co będzie interesujące. Chcę tylko powiedzieć, że list do Tesaloniczan został napisany przez apostoła Pawła, ale w jego nagłówku jest jeszcze wymienionych dwóch innych mężczyzn. Sylwan i Tymoteusz. Więc Paweł pisze w liczbie mnogiej w imieniu trzech facetów. I czytamy tutaj tak. I choć jako apostołowie Chrystusa mogliśmy oczekiwać respektu, byliśmy wśród was bezpośredni, jak karmiąca matka, zatroskana o swe dzieci i przywiązaliśmy się do was tak bardzo, że gotowi byliśmy nie tylko przekazać wam Bożą dobrą nowinę, ale także poświęcić własne dusze. Do tego stopnia was pokochaliśmy. I werset 11 i 12. Wiecie także, jak każdego spośród was, niczym ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy, jak mu po przyjacielsku radziliśmy, jak go nakłanialiśmy, aby prowadził życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Apostołowie wyrażali serce ojca i to jest taki obraz, który odwołuje się do rodziny. To w rodzinie to wygląda tak, że są rodzice, mama i tata. Kobieta zachodzi w ciążę i po około 9 miesiącach rodzi dziecko. I wtedy w jej życiu następuje rewolucja. To jest teraz wszystkie mamy, bądźcie wyrozumiałe, ja to w wersji takiej obserwatora, tak? Męskiej, tak? Tak to wygląda. Więc od tego momentu życie jest zupełnie inaczej niż w cywilu wygląda. To znaczy przed urodzeniem dziecka. Teraz ta kobieta żyje dla dziecka. Nieważne, czy jest tak zwaną sową, czy skowronkiem, śpi tyle, ile dziecko pozwoli. Budzi się za każdym razem, kiedy dziecko tego potrzebuje. Żyje dla dziecka. Nie ma swojego prywatnego życia. To trwa wiele miesięcy. Dzień za dniem, czy noc za nocą. To jest wielka rewolucja. Dokładnie coś takiego się dzieje, że ona się staje kimś, kto żyje dla tego swojego dziecka. I teraz najlepsze w tym jest to, że ta kobieta wyraża Ojca w niebie. To Bóg Ojciec, który jest źródłem takiej miłości, wlał takie emocje w kobietę, która urodziła dziecko. Nie wszystkim kobietom to idealnie wychodzi. Ojciec kocha bardziej. Ojciec kocha bardziej. Później, kiedy dziecko rośnie, mniej więcej, tak statystycznie, pomiędzy 10 a 14 miesiącem życia, takie dziecko nauczy się przemieszczać na własnych nogach w pozycji pionowej, czyli nauczy się go chodzić, tak? I zwykle to wygląda tak, że rodzice orientują się, że dziecko już jest gotowe pierwsze kroki postawić. I te pierwsze kroki są bardzo niepewne, bo pierwszy raz w życiu robi coś ten chłopiec czy dziewczynka, która jeszcze nigdy tego nie robiła, nie robił. I pierwszy krok to może być tylko jeden krok i upadek. Fajnie, że dzieci mają pieluchy, to amortyzuje trochę. Ale wiecie, dziecko jest niepewne, ale rodzice wiedzą, że będzie chodzić. Wierzą, wiedzą i zachęcają. I to jest ważne dla tego dziecka, że rodzice w nie wierzą. To jest strategiczne, to jest kluczowe. Są rodzice, którzy mówią, nie martw się, tam się przewróciłeś, tego dawaj dalej, to my czekamy na te pierwsze kroki. My jesteśmy podekscytowani tym, że ty będziesz chodzić, bo my wiemy, że będziesz chodzić. Później, jak już dziecko się... Przepraszam, jak ktoś słyszał, to już to samo powtarzam, nie wymyśliłem lepszego przykładu. Jak dziecko się nauczy chodzić, to nauczy się też biegać. I ono jeszcze tego nie wie, że kiedy się nauczy biegać, to nadejdzie taki dzień prędzej czy później, że w biegu się przewróci i otrze sobie kolano albo łokieć do krwi. I teraz to było pierwszy raz w życiu, My się z tego śmiejemy, mamy jakieś takie głupie opowieści, do wesela się zagoi, ale takie dziecko jest przerażone. Przewraca się, ból i krew z niego wypływa i ono nie wie, czy to nie jest śmiertelna rana. Nie wie tego, bo pierwszy raz. I wtedy pojawia się mama i tata, spokojni, bez żadnego zdenerwowania, przytulają. Wszystko jedno, co mówią. Czy tam do wesela się zagoi, czy cokolwiek innego. Uspokajają dziecko w momencie bólu, porażki. To jest ważne. Dzieci potrzebują, kiedy doświadczą, to jest oczywiście mały ból, mała porażka, są w życiu gorsze rzeczy, ale kiedy zdarzą się takie i gorsze rzeczy, potrzebują spotkania z mamą lub tatą, z rodzicem, którzy powiedzą, słuchaj, to nie jest koniec świata. To nie jest... Z kimkolwiek. Może być z babcią. To nie jest koniec świata. Przeżyjesz i będziesz się mieć dobrze. To jest ważne. I ostatnia rzecz, o której tu jest mowa, to dzieci potrzebują, już tutaj nie wystarczy miłe słowo, potrzebują przykładu. Potrzebują zobaczyć, jak ich rodzice żyją dla wartości, które wyznają. Potrzebują zobaczyć rodziców, jak nie oszukują, mimo że na tym tracą, jak uczciwie płacą, mimo że na tym tracą. Powiedzmy, nie było naszych dzieci ze sobą, ale ostatnio gdzieś byliśmy z żoną, kupiliśmy coś do jedzenia i ta pani wydawała resztę i ona wydała o 10 zł, pomyliła się, o 10 zł za dużo, mógłbym to wziąć i sobie pójść. Miałbym 10, nie jest to dużo, ale zawsze 10 zł. Ale mówię, pani się pomyliła, pani mi daje za dużo pieniędzy. I moje dzieci powinny mnie widzieć w takich sytuacjach, kiedy ja żyję dla wartości. To jest oczywiście drobna sprawa, mogą być poważniejsze rzeczy, przyznawanie się do wiary w Boga, uczciwe postępowanie, uczciwe traktowanie ludzi itd., itd. Teraz zwróćcie uwagę na to, że ta opowieść jest napisana przez mężczyzn. Ci trzej faceci, kiedy głosili Ewangelię i zgromadzili ileś dzieci Bożych, nowonarodzonych, zaczęli ich kochać tak jak mamusia kocha swoje nowonarodzone niemowlę. To jest cud. Pochodzący z serca ojca. A kiedy minęło trochę czasu, zabrali się za tą męską stronę, powiedzmy umownie, miłości, czyli za wychowywanie. I pojawiły się te trzy elementy wychowania. Trzy elementy. Pierwsze to jest tłumaczone jako parakaleo, jako napobidanie lub zachęcanie, ale generalnie chodzi o to, że wierzę w Twoje możliwości, jestem pewien, że Twoje życie może wyglądać lepiej niż jest teraz, że masz jakiś niewykorzystany potencjał i ta moja wiara, nie złość i potępienie, ale wiara w te możliwości, które są w Tobie, przeciąga Cię z miejsca słabego życia, może nawet w grzechu, do miejsca sukcesu, do miejsca, do którego Bóg Cię stworzył. Rodzice o wiele bardziej powinni dbać o to, żeby wyrażać wiarę w swoje dzieci, ponieważ to ich albo podniesie, albo nie. To jest pierwszy element. Drugi to jest to pocieszanie. To są te wszystkie sytuacje, kiedy pojawia się porażka, kiedy pojawia się ból w tym świecie i w tym fizycznym, naturalnym i w tym kościelnym. Porażki i bóle są nie do uniknięcia. One się zdarzają, one są wpisane w nasze życie. I wtedy ten, który reprezentuje serce ojca, musi się pojawić i powiedzieć, to nie jest koniec świata. To, że coś spaprałeś, to nie znaczy, że Bóg przekreślił twoje powołanie. Dalej możesz służyć. Podniesiesz się z tego i pójdziesz dalej. I ostatnia rzecz, bardzo trudna do przetłumaczenia na język polski, dlatego tłumaczenia sobie różnie radzą. To Biblia Warszawska mówi o jakimś zaklinaniu. Myślę sobie, co za zaklinanie? Tam jest grecki, jest taki czasownik martyreo, skąd pochodzi martyrologia, albo martyr to inaczej świadek, czyli człowiek, który za wiarę cierpi albo nawet oddaje swoje życie. I chodzi o przykład. Tu się nie mówi, tu się pokazuje. Więc pokazaliśmy wam, jak żyć dla Chrystusa. To postępowanie powoduje, że człowiek ze stanu grzeszności przechodzi do miejsca pełnego potencjału w służbie dla Boga. Staje się zwycięzcą, który nawet jakieś porażki swoje przekuwa w korzyści. Nie użala się nad sobą, ale idzie dalej. Wreszcie staje się bohaterem, który jest gotów zapłacić cenę za to, że wierzy, za to, że służy Bogu. Ojcowska miłość w potężny sposób kształtuje ludzi. Chciałem tutaj przytoczyć parę biblijnych przykładów, w jaki sposób to się działo. Pan Jezus to robił, albo robili to Jego naśladowcy. Pan Jezus wziął sobie apostołów spośród Galilejczyków. Nie wziął ze stolicy, z wykształconych religijnie, ani jednego. Wziął sobie z tej prowincji, która była pogardzana, z Galilei, to nieuczeni ludzie. To taki motłoch, który słabo zna Pismo. On ich wziął i z tych pogardzanych i odrzuconych zrobił wysłanników, przedstawicieli Boga, apostołów. Zostali przeniesieni z miejsca odrzucenia i pogardy do miejsca najwyższego w Bożym Królestwie. Wśród tych ludzi był Szymon, który kiedy spotkał się z Jezusem, z Jego mocą, mu powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Ja nie myślę, że Szymon nie wiedział, o czym mówić. Takie ogólne poczucie grzeszności go dopadło. Myślę, że miał coś konkretnego na sumieniu, nie wiemy co. A Pan Jezus go wziął i zrobił z niego Piotra, apostoła. W tym gronie był kolaborant, Mateusz, współpracownik okupantów, który łupił Żydów na rzecz Rzymian, celnik. I on go wziął i zrobił z niego apostoła. W tym gronie byli, tak nie mówimy, tak nie wypada, ale mściwi i ambitni bracia, Jan i Jakub. Skąd to wiem? Bo chcieli ściągać ogień za to, że ich nie przyjęli w jakiejś wiosce, i wysłali mamusię, żeby załatwiła im stanowiska w przyszłym rządzie. To nie są wzorcowe postacie. To są ludzie, którzy mieli poważne wady charakteru. Pan Jezus ich wziął i zrobił z nich łagodnych, miłujących apostołów. Ludzi gotowych oddać swoje życie dla Boga i za innych ludzi. Tam byli też niedowiarkowi. Nie tylko Tomasz miał problemy, żeby uwierzyć. Pismo mówi, że kiedy inni widzieli go po zmartwychwstaniu, w liczbie mnogiej niektórzy wątpili. Widzieli Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu i mieli wątpliwości. To jest zapisane. Spotykają się z nim pełni wątpliwości, a on ich wysyła. Proszę bardzo, ja odchodzę i wam wątpiącym oddaję w ręce sprawy Królestwa. Wiecie, co się dzieje? Ktoś napisał o tych wątpliwościach. Ktoś musiał się przyznać, że wątpił. Żeby można było to napisać. Przychodzisz do jakieś miejsce, no powiedzmy w kościele. I masz różne wątpliwości. Może nawet się zastanawiasz, czy w ogóle jest Bóg. Nawróciłeś się, ale różne rzeczy cię nachodzą. W to, w tamto nie wierzysz. Masz zamieszanie w głowie i ktoś ci bierze i mówi: słuchaj, ty jesteś takim wspaniałym dzieckiem Bożym, czas najwyższy, żeby ci powierzyć jakąś odpowiedzialność. Ale myślisz, że przecież ja się nie nadaję. Ale Pan Jezus wiedział, kto się nadaje, a kto nie. On się nie pomylił. On wziął tych niedowiarków i uczynił z nich bohaterów wiary. Wszyscy. Najbardziej jest napisane na temat Piotra, ale wszyscy się przestraszyli, kiedy Jezus został aresztowany. I ten lęk ich nie opuszczał jeszcze przez ładnych parę tygodni. Oni się zamykali. Oni się bali. A jednak w pewnym momencie każdy z nich poświęcił swoje życie. Oprócz Jana wszyscy pozostali zginęli dobrowolnie ze względu na wiarę w Chrystusa. Jezus wziął ich przestraszonych i zrobił z nich bohaterów. Oni się nie urodzili bohaterami. Oni zostali wychowani na bohaterów. I to zrobiła miłość Ojca. Doświadczanie miłości Ojca na różne sposoby zmieniło tych ludzi. Z kogoś, kto był taki sobie, do kogoś, w kogoś, kto jest bohaterem. Później mamy inne sytuacje. Pojawia się taki człowiek gorliwy, religijny faryzeusz o imieniu Saul, okrutny, który znęcał się nad ludźmi wierzącymi, spotyka Chrystusa i on go zmienia w apostoła Pawła. I jeszcze faryzeusza, fanatyka prawa mojżeszowego, wysyła do narodów. I ten mi głosi Ewangelię wolności. Nie musicie żyć według prawa. Macie wolność. I dzięki temu, co napisał ten nawrócony faryzeusz, my dzisiaj możemy prowadzić życie w wolności. Połowa Nowego Testamentu została napisana przez tego byłego, okrutnego faryzeusza Saula, apostoła Pawła. Jest tam jeszcze jedna postać, która była bardzo ważna w życiu Pawła, Barnaba. To imię znaczy syn pocieszenia. Człowiek, który ewidentnie miał takie serce ojca jak Bóg. On zajął się Saulem po jego nawróceniu, bo pozostali się bali. On zobaczył w nim potencjał. On go przeprowadził. On go przedstawił. On się nim zaopiekował. On go wprowadził do służby. Później był taki moment po pierwszej wyprawie misyjnej, że zgodnie z zasadami obowiązującymi w kościele, kto w małym wierny, temu więcej, kto niewierny, temu nie, Paweł zdyskwalifikował Jana Marka, który przerwał podróż misyjną i nie był gotowy go zabrać. Dość stanowczo go zdyskwalifikował, ponieważ nie dogadali się. Można by posądzać Barnabę o jakiś tam nepotyzm, bo to był jego kuzyn, Jan Marek. Tak czy inaczej, Barnaba zajął się Janem Markiem i czytamy o tym człowieku, że w końcu znalazł się w otoczeniu apostoła Pawła i stał się jego ważnym pomocnikiem. Coś takiego może dokonać tylko człowiek, który wyraża ojcowskie serce Boga. Ojcowskie serce Boga przeprowadza nas z miejsca niepewności, poranienia, mentalności ofiary, strachu, chorych ambicji, cokolwiek tam możecie sobie wyobrazić, do miejsca, gdzie stajemy się bohaterami wiary, gdzie wchodzimy w pełen potencjał. Możemy brać to bezpośrednio od Boga, ale możemy też dostać to od innych i możemy to dawać innym. Na tym polega Kościół jako rodzina, że ci, którzy doświadczyli, przekazują to innym do czasu, aż oni osobiście będą mogli wziąć rzecz od Boga. I chciałbym takimi prostymi wskazówkami zakończyć. Mi się nie udało tego tak, jakbym chciał powiedzieć, ale już jest późno, jest koniec całego dnia, jesteście zmęczeni i tak nie bylibyście w stanie więcej słuchać. Więc pierwsza rzecz, do której chcę zachęcać, rozważaj regularnie miłość Ojca. Miej taki plan. Zachęcam Ciebie. Rozważaj miłość Ojca. Czytaj Ewangelię w taki sposób, że przez życie Jezusa chcesz poznać, jaki jest Ojciec. Czytaj Dzieje Apostolskie, żeby zobaczyć, jaki jest Ojciec. Następnie módl się tą modlitwą z trzeciego rozdziału listu do Efezjan, prosząc o objawienie, o doświadczenie miłości Ojca. I po prostu spędzaj z Nim czas. Naucz się spędzać z Nim czas. Dużo się zmieniło, jeśli chodzi o moją modlitwę. Na początku jakieś takie miałem takie myślenie, myślę, że pogańskie, że po prostu jeśli chcę, żeby coś dostać od Boga, to muszę o to intensywnie prosić. I jest tyle rzeczy, które potrzebuję od Pana Boga. W kościele, w mojej rodzinie. Ta lista to cały zeszyt bym zapisał tymi rzeczami. Ja tak myślę, muszę o tym mówić do Boga, go prosić, walczyć. Dzisiaj to się bardzo zmieniło. Wolę czasem spędzać taki wyluzowany czas przed Bogiem. Wiem, że On, Ojciec, wie o tych wszystkich sprawach i ma moc pobłogosławić mnie. Nawet jeśli ja zapomnę o coś poprosić. I po prostu czasem się położę, czasem sobie usiądę i nie proszę o nic. Ciekawe jest, że w takich momentach też się coś dzieje. Że On coś może powiedzieć i mówi do mnie i się spotykam z Nim. Kilka dni temu miałem taki jakiś tak emocjonalnie trudniejszy czas. Czułem się przygnębiony. Zacząłem chwilę się modlić. I On po prostu przyszedł. Po prostu przyszedł. Napełnił mnie radością. Tak. Tak po prostu. On chce się z Tobą spotykać. Nauczmy się, jak to robić. Może potrzebujesz, nie jest to łatwa sprawa, ale jeśli myślisz, że potrzebujesz, poszukaj, poproś, rozejrzyj się. Znajdź sobie duchowego ojca. Ale jeszcze ważniejsze jest to, jeśli masz jakieś poznanie miłości ojca, bądź takim ojcem, mówię to do mężczyzn i do kobiet, tutaj nie ma różnicy, bądź takim ojcem, takim duchowym rodzicem, który reprezentuje serce ojca dla innych ludzi. Czyli naucz się dostrzegać i wydobywać potencjał, jaki jest w ludziach. Ojciec coś takiego robi. Widzi te możliwości. Naprawdę tego można się nauczyć. Ja od iluś lat funkcjonuję w taki sposób, że słucham ludzi, obserwuję ludzi, czasami może to jest Duch Święty i widzę potencjał. Któregoś razu wysłuchałem kazania, które jedna kobieta wygłosiła i mówię, no nie wytrzymałem, poszedłem do niej, powiedz mi, co tak naprawdę jest w twoim sercu. Bo ty nie powiedziałaś tego wszystkiego. A ona mówi, no było to zbyt osobiste, żeby to ujawnić, ale ja zobaczyłem, że jest potencjał. Patrzę na ludzi i widzę w nich potencjał. Pamiętam tę sytuację. Wspierałem kogoś, kto miał bardzo trudny czas. Bardzo trudne rzeczy wydarzyły się. On się czuł porażką. Ja widziałem, jak ten człowiek walczy. On się czuł porażką. On się czuł przegrany. A ja widziałem, jak on walczy. I ja widziałem, ależ w nim jest potencjał. Nie wiem, do czego Bóg użyje tego człowieka, ale on jest wielki. Czasami ktoś widzi z zewnątrz. Naucz się tak widzieć ludzi. Naucz się widzieć ten potencjał. Proś Boga, żeby otwierał twoje oczy i naucz się zachęcać takie osoby. Następnie, jeśli zobaczysz kogoś, kto przeżywa porażkę, który popełnił błąd na własne życzenie, zgrzeszył, upadł, zrobił coś podłego, zapytaj się ojca, co on o tym myśli. I pójdź do tej osoby i przekaż jej serce ojca. Nie pytaj się, co regulamin kościelny mówi. Nie pytaj, co mówią zwyczaje. Zapytaj się ojca w niebie, co on o tym myśli. I zanieś tej osobie pocieszenie. Ludzie tak bardzo potrzebują. Kiedy coś złego się wydarzy, czy zawinili, czy nie zawinili, żeby ktoś wyciągnął do nich rękę i podniósł ich. Jeśli nikt tego nie zrobi, mogą tkwić w przygnębieniu przez lata. To jest coś, co zrobił Jezus dla Piotra. Specjalnie przyszedł, kiedy Piotr zrezygnował. Piotr się zwolnił. Chyba to jest jasne, tak? Zakończenie Ewangelii Jana. Piotr się zwolnił. On wiedział, że zawalił sprawę. Publicznie obiecywał, że on cię nie zaprze, reszta może tak, on nie. Zaparł się i się zwolnił. Był absolutnie przekonany, że jego powołanie na apostoła zostało unieważnione. On wiedział, że został zdyskwalifikowany. Co do tego nie było żadnych wątpliwości. I Pan Jezus pojawia się specjalnie. Spotyka się z Nim. Trzy razy zadaje Mu pytanie. I trzy razy mówi: paś owieczki moje. I jeszcze dodatkowe słowo. Podnosi człowieka. Ponieważ w sercu Ojca nie było przekreślenie Piotra. Tylko była służba. Porażki, upadki, ból są wliczone w naszą drogę. I potrzebujemy kogoś, kto wyciągnie do nas rękę. I wreszcie po prostu dawaj inny przykład. Na ile potrafisz, na ile ciebie stać. Życia dla Chrystusa bezkompromisowego. To już jest bardzo długo. Ja nie miałem wyznaczonego czasu. Nie wiem, czy bardzo go przekroczyłem, czy nie, bo nie zapytałem, a pastor Jurek nie powiedział, więc mam czyste sumienie, ale chciałbym, żebyśmy się chwilę pomodlili. Wierzę, że to jest słowo, które miałem przekazać od Boga. Lepiej czy gorzej, ale temat jest od Boga. Że On tego chce. Wierzę, że oprócz tego, że ja tu gadam, On tutaj jest. I przez Ducha Świętego chce coś zrobić w naszych sercach. Dla każdego indywidualnie. To, co każdy potrzebuje, tak jak tego potrzebuje. Więc ja się chwilę pomodlę, a ciebie zachęcam, tak jak sobie siedzisz, nie musisz się wstawać do modlitwy, nie musisz się modlić nawet jakoś specjalnie, ale zrób taką prostą deklarację. Ojcze, chcę wziąć od ciebie to, co masz dla mnie. Dzisiaj, w najbliższych dniach. Chcę. Jeśli On tutaj gadał rzeczywiście od ciebie, to daj mi coś. Po prostu przyjmij taką postawę otwartości. Może to będą jakieś myśli, może to będzie jakieś przeżycie, może coś się stanie teraz, może coś się stanie za jakiś czas. Można, i to wielokrotnie, spotykać się z uzdrawiającą miłością Boga Ojca. I to jest coś, czego wszyscy potrzebujemy. Ona nas wyciągnie z tego miejsca sierocego ducha, mentalności ofiary, jakichś deficytów i tak dalej, do miejsca zupełnie innego. Po prostu stajesz się wtedy kimś innym, a świat tego potrzebuje. Ojcze, dziękuję Ci, że w Twoim sercu jest tak wiele niezwykłej miłości. Dziękuję Ci za to, w jaki sposób Ty patrzysz na każdego z nas. Dziękuję Ci, że każdego z nas, jak tu jesteśmy w tym pomieszczeniu, cudownie stworzyłeś i masz naprawdę dobre plany dla każdego. Tak jak mówi Słowo Twoje, dzisiaj jesteśmy Twoimi dziećmi, ale jeszcze nie wiemy do końca, co to znaczy być Twoimi dojrzałymi synami. Ja wołam o tą dojrzałość, o dotknięcie Twoją miłością, o doświadczenie wymiarów, wielu wymiarów miłości Twojej. Panie, proszę, żeby to przyszło do naszych umysłów, do naszych emocji, do głębi naszych serc. Panie, szczególnie proszę Cię, dotknij się dzisiaj każdej osoby, która naprawdę źle myśli o sobie. Panie, proszę, żeby Twoja miłość rozprawiła się z tym. Abyś wytępił to złe myślenie, zastąpił doświadczeniem tego, jak Ty myślisz. Proszę, aby przyszły Twoje myśli, Twoje przekonanie, Twoja miłość, Twoje dotknięcie. Ojcze, proszę Cię, aby Twój Duch Święty poruszał się teraz w tym pomieszczeniu, dotykając się każdego z nas, byśmy coś wzięli z Twojego serca, coś wzięli z Twojej miłości. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś tutaj. Dziękuję Ci bardzo, że uzdrawiasz. Chciałbym zachęcić każdego z Was, nie musisz tego robić, ale możesz spróbować. Możesz rzucić Panu Bogu i sobie wyzwanie. Ja opowiedziałem o iluś tam przykładach ludzi, którzy naprawdę zostali przeniesieni przez Boga z miejsca, słabego miejsca, do miejsca zwycięstwa, do miejsca naprawdę znaczącego. Możesz powiedzieć Ojcu, że chcesz, żeby to samo zrobił z Twoim życiem, z Tobą. Chcesz być tym, kim Bóg wyznaczył, że jesteś, a nie co inni ludzie powiedzieli, ani co Ty myślisz o sobie. Poproś Boga, żeby Cię poprowadził do miejsca, które dla Ciebie przygotował. On naprawdę może radykalnie zmienić Twoje życie. Nie musi to się stać z dnia na dzień. Ale jak zaczniesz z Nim współpracować, za ileś tam miesięcy, 3 lat, zobaczysz, jak wielką drogę udało się odbyć. Niech Wam Bóg błogosławi, bo świat czeka na Was. Amen. Dziękuję bardzo. Thank you.